Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Katarzyna Stryjek, mediatorka z Polskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Witam Panią w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałam porozmawiać o sytuacjach konfliktowych wśród dorastającej młodzieży i tym, czy rodzice mogą jakoś zapobiegać takim sytuacjom. To jest w ogóle możliwe, żeby zapobiec konfliktowi wśród młodzieży, że mama, tata coś zrobią?
Ja myślę, że nie i lepiej tego nie róbmy, bo te konflikty mają charakter rozwojowy. Zresztą myślę sobie, że okres dojrzewania to nie jest ten okres, kiedy nagle zaczynamy coś robić, bo nastolatek, istota nastolatka polega na tym, że on teraz musi bardzo na każdym kroku zaznaczać swoją autonomię. Dobry bunt, prawdziwy bunt, to jest takie odrzucanie tego, co dotychczas się mi mówiło i sprawdzenie po swojemu, jak to w tym życiu i na tym świecie jest. W związku z tym wychodzenie z radami do młodego człowieka może się rzeczywiście spotkać z nie taką reakcją, jakbyśmy
chcieli. Tato, ty w ogóle nie znasz życia na przykład.
W ogóle, co ty wiesz?
Mamo, co ty wiesz o życiu?
Ja zawsze się śmieję ze swojej przygody jako pedagog w szkole, kiedy moje gimnazjalistki na przykład przychodziły do mnie i mówiły: pani Kasiu, no jak była pani w gimnazjum? No już pierwsza konsternacja, bo ja nie mam za sobą doświadczenia gimnazjum. No ale to można przyjąć, że był inny system. Okej, okay. Jak była pani w szkole i ktoś panią zhejtował na Facebooku? No i znowu mam kłopot, bo jak byłam w szkole...
To nie było Facebooka,
nie było
internetu
Facebooka.
I teraz
ja sobie myślę, tak, to jaka jest perspektywa młodego człowieka, tak? No to jakim ja teraz jestem źródłem wiedzy i doświadczeń, kiedy ja oglądałam jeszcze czarno-białą telewizję, nie było tego Facebooka, no to jak ja mogłam mieć problemy? Chodzi o pewien zasięg. W związku z tym, jeżeli ja coś będę radzić, młody człowiek oczekuje, że to będzie rada praktyczna, nie teoretyczna. Że ja powiem, że tak to wygląda, że tak to będzie. Więc on może negować tylko dlatego, że uzna, że ja nie mam tej wiedzy, której on potrzebuje w tym momencie. Nie? I rozmowa zakończona oczywiście z jego perspektywy. Tak może być, ale nie zawsze.
A na czym może polegać w ogóle konflikt między nastolatkami? Czy to zawsze musi być jakiś groźny spór? Czasami są takie naprawdę rzeczy, które no, są błahe.
No bo od tego się generalnie zaczyna. I to, że są grupy w klasie, to nie jest jakiś naturalny podział, który się, nie wiem, na 3-4 wszyscy stanęli po dwóch stronach. Z reguły ta tendencja konfliktów grupowych, ale czy to w klasie, to potem widzimy w rodzinie i w pracy i w sąsiedztwie, że tak naprawdę no tę różnicę zdań jakąś, czy jakaś akcja dzieje się między dwiema osobami. Tylko te dwie osoby szybko się orientują, że no tutaj jakoś za słabo, nie damy rady, a co będę z nią gadał? I te dwie osoby zamiast rozmawiać ze sobą i poszukiwać ewentualnych rozwiązań, odwracają się do tak zwanej widowni.
Klasa i zaczynają szeptać po kątach z innymi.
To jest
tak?
Cudowna widownia, bo gdzieś źle tłumaczona demokracja mówi, że jak jest nas więcej, to my tam decydujemy, wygrywamy. No i o co chodzi w tym szeptaniu po klasie, czy na przykład w pracy, tak? Żeby jak najwięcej osób powiedziało, ty masz rację, ale ona jest słaba, ale on jest niefajny. Bo my wtedy sobie liczymy tych swoich koalicjantów, no i kto wygrywa? Wygrywa ten, kto ma więcej.
No i właśnie, i wtedy jest hejt, obrażanie, wyśmiewanie czasami.
Wtedy jest nawet taka przemoc.
Wykluczenie z grupy i podział i konflikt gotowy. No czyli i wtedy z błahej rzeczy może się z tego zrobić jak kula śnieżna, jakiś poważny problem, w którym więcej osób uczestniczy.
To prawda. Zresztą jak ktoś wybierze sobie koalicję, no życie pokazuje, że to przywiązanie do koalicji jest niezwykle silne. Jak ja wybiorę jakąś stronę konfliktu, to ja potem sobie nie zmienię tego zdania. Przepraszam, ja nie przejdę do tej drugiej grupy, bo mnie okrzykną zdrajcą, albo tamci uznają, że jestem szpiegiem, który przyszedł sprawdzić, o czym oni tam gadają. Poza tym te podziały, one dotyczą potem już nie tylko konfliktu, wszelkich sytuacji, bo jeżeli klasa nam się podzieli, a potem na przykład nauczyciel zarządza pracę w jakichś parach, grupach, a tam są osoby z różnych koalicji, one potrafią odmówić pracy, mówić, że z nim nie będę pracowała, ja z nim nie gadam. I okazuje się, że ten konflikt, znaczy ten podział przenosi się na każdą strefę życia. Bardzo ciężko potem w ogóle funkcjonować.
A są też takie dzieci, które są outsiderami. One nie są w żadnej grupie, bo żadna grupa ich nie chce. To właśnie one są hejtowane na przykład i
no pytanie, czy grupa nie chce, czy nie chce grupa, czy na przykład nie chce przywódca grupy, bo tutaj należałoby się przyjrzeć rzeczywiście, co takiego się zadziało. Bo też są dzieci, które wcale w grupie nie chcą być, tak aktywnie uczestniczyć, One się fajnie czują na przykład na obrzeżach grupy. Na tyle czują się dobrze same ze sobą, że ta grupa nie jest tym
Ale w takich obrazkiem. Sytuacjach ekstremalnych może przywódca jednej albo drugiej grupy mówić, nie, kochany, ty się musisz opowiedzieć, albo jesteś tak. z nami, albo przeciwko nam. I wtedy nasze dziecko ma, powiedzmy, jeśli to jest nasze dziecko, ma taki dylemat, co ono ma zrobić.
Ma kłopot, bo najtrudniej w życiu być Szwajcarią, ja zawsze mówię. Nikt nie lubi osób neutralnych. Tak kulturowo jesteśmy, że musimy wybrać, nie? Ale jak możesz nie mieć zdania? Jak możesz się nie... Albo jesteś za, albo jesteś przeciw. I trochę taka jest presja. No to znowu takie wsparcie, które mogłoby dostać dziecko, dlaczego ono chce być neutralne. Bo często to jest domena dzieci takich społecznie dojrzałych, które nie chcą się pchać w konflikty. Myślę, że wszystko zależy od tego, jak dziecko też tłumaczy to swoje bycie z boku, bo paradoksalnie takie osoby się często w grupie szanuje. A on tam się nie miesza, a on tam ma święty spokój, a w ogóle do niego nie podchodź, bo on i tak nie wybierze. To jest też tak, że takie bycie z boku można przepracować na zasób. Ja nie mówię, że to jest takie pstryknięcie i ot już, ale każdy z nas, będąc w grupie, jakąś sobie pozycję wypracowuje i też jej broni. Tak samo liderzy.
Czasami to jest tak, że dziecko nie chce się mieszać w konflikty, ale chce na przykład uczestniczyć w życiu takiej grupy. Chodzić na imprezy, czy gdzieś tam razem wyjeżdżać. No i w tym momencie czasami jest nawet taki mały szantaż. Jak ty nie jesteś z nami, no to z nami nie pojedziesz na kajaki na przykład, albo pod namiot, albo nie zaprosimy cię na urodziny Franka, bo on jest w naszej grupie, a ty nie. I de facto takie dziecko staje się trochę nie z własnej winy, ale jest poza jedną i poza drugą grupą.
Tylko, że to już jest jakiś efekt jakiegoś procesu, nie? To się dzieje. Więc myślę sobie, że...
Jeżeli... Jak mamy to wytłumaczyć, mamy?
Znaczy, ja myślę, że w ogóle od początku, bo nie sądzę, że dziecko przyjdzie do nas, jak już jest taka sytuacja, której trudno wyjść. Przecież dzieci chętnie opowiadają, co się zadziało w szkole, co się zadzieje w grupie. Warto o tym porozmawiać, co on takiego czuje, co on tam sobie myśli. To są też informacje, które przecież rodzice młodszych dzieci bardzo często się ze sobą komunikują. Te wywiadówki też wyglądają tak, że oprócz ogłoszeń czy spraw organizacyjnych, rodzice mówią, słuchajcie, a czy wiecie, że w naszej klasie jest jakiś kłopot, albo coś się wydarzyło, albo mój Jasiek powiedział, że coś tam. I to już jest ten moment, kiedy my się wymieniamy i pewnymi informacjami. Małe dzieci są raczej stadne. No pytanie, czy to bycie z boku jest rzeczywiście wyborem tego dziecka, albo wynika z dysfunkcji, albo jest niestety jakimś procesem niewłaściwej integracji i właściwie dalsze działania to jest nic innego jak pogłębianie, tak, tego wykluczenia dziecka. No pytanie, gdzie są ci dorośli, którzy jednak grupę obserwują, taką rówieśniczą. No szkoła jest takim najczęstszą przestrzenią, gdzie widać to wykluczenie. Klasa podzielona, klasa z wyraźnymi liderami, klasa dziewczyńsko-chłopczęca, tak, czyli dziewczynki bardzo często takie, że ten podział jest i bardzo długo ten podział jest płciowy. Albo dzieci się grupują według zainteresowań, czyli...
Ci, którzy lubią sport, to
na przykład sportowcy, tak, czytający książki, grający w gry, chodzący na podwórko, czy inne grupy.
A jak z tymi konfliktami wśród rówieśników? Czy rodzice powinni tutaj reagować? To może się skończyć źle, czy dobrze, taka reakcja?
Nigdy nie wiadomo. Z konfliktem, jak ze zmianą, nigdy nie wiadomo, jak się skończy. Znaczy najgorzej reagować w sytuacji, kiedy ten konflikt już jest mocno nakręcony, czy on trwa i oczekiwać, że my go jedną rozmową, jednym działaniem, jakimś cięciem skończymy. Skoro konflikt powstawał 3 miesiące, to proszę mi wierzyć, godzina rozmowy no raczej nie wystarczy. Tak jak się wchodzi, tak się wychodzi z konfliktu.
Ja się tylko też zastanawiam, które konflikty to są takie do interwencji dla rodziców, a w które też nie powinniśmy się za bardzo mieszać, bo dzieci sobie mogą same poradzić świetnie. Rzeczywiście po godzinie może po prostu już w ogóle nie być sprawy, a my jeszcze będziemy dopiero się zastanawiali, z kim tu się umówić, żeby na ten temat rozmawiać.
Nie, no warto w ogóle być na bieżąco z wszystkimi. Te konflikty relacyjne, bo to są najczęstsze konflikty między dzieciakami, to są często takie konflikty dotyczące właśnie lubimy się, nie lubimy, chcemy coś razem robić albo nie. Warto się orientować, w jakich relacjach jest nasze dziecko. Warto budować taką przestrzeń, że jak coś w tych relacjach będzie nie tak, to żeby o tym dziecko mogło przyjść i porozmawiać, nie daje rady, nie wiem co zrobić i pomyślmy wtedy razem. Natomiast ta interwencja, no to są sytuacje, kiedy złamane jest prawo. absolutnie złamane jest prawo.
Czyli na przykład ktoś kogoś uderzył, tak?
Na przykład uderzył, no wpis też taki hejtujący, też jest łamaniem prawa. Tylko znów pytanie, na czym polega reakcja? Czy teraz pędzę na policję, czy zgłaszam gdzieś, że został popełniony czyn karalny? No oczywiście mam do tego prawo, ale teraz znów też pytanie, no jakie moje działanie spowoduje, że tego uderzenia więcej nie będzie, że te wpisy się skończą, że moje dziecko w sytuacji, gdzie złamano prawo i ono jest poszkodowane, że moje dziecko się będzie potem dobrze i bezpiecznie czuło.
Sugeruje pani, że warto najpierw, zanim polecimy na policję, spróbować załatwić to w ramach szkoły, czy właśnie.
No przede wszystkim dowiedzieć się być może, tak? Bo jeżeli to jest sytuacja szkolna, no to może poprosić o wsparcie szkoła. Czy może szkoła coś wie, albo w jaki sposób szkoła jest w stanie w tej sytuacji pomóc. Czasami idąc na policję, dostajemy informacje, co możemy zrobić. Tak? Policja też jest taką instytucją, która zachęca do rozwiązywania, a nie rozstrzygania konfliktów. I mówi, może warto się spotkać, porozmawiać. Oczywiście mogą przyjąć zgłoszenie. No ale pytanie, czy ta droga instytucjonalna, ta machina, która teraz będzie powodowała, że wejdziemy w rolę sprawcy i pokrzywdzonego, tak? I teraz znalezienia kary czy udowodnienia tej winy, czy to jest coś, co rzeczywiście rozwiąże nam tę sytuację w szkole? Obawiam się, że może być jeszcze większa polaryzacja tych osób. No teraz ty nam nie doniosłeś, to ci się dostanie. Ja teraz rzeczywiście mam kłopot, bo on się nade mną znęca. No i końca tej historii nie widać. Ja zawsze jednak mimo wszystko zachęcam do rozmowy, do mediacji, która też jest instytucją, bo wszelkie prawo, czy to karne, czy cywilne, czy także w postępowaniu z nieletnimi, uwzględnia instytucję mediacji. Jako taką instytucję, która może zakończyć spór tak, jak strony chcą, a nie tak, jak ktoś arbitralnie im narzuci.
W Gdańsku działa Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej, w którym pani pracuje.
Tak.
Tam niekoniecznie można przyjść i rozwiązywać konflikty, które się zadziały w szkole. Tu również w takim życiu codziennym, prywatnym można przyjść się poradzić.
Można przyjść się poradzić, można zadzwonić, porozmawiać. Życie szkolne to jest ta przestrzeń, dla której my działamy, ale wiemy, że życie szkolne to jest tak życie podwórkowe, życie rodzinne. To życie związane, bo do naszego centrum może przyjść każdy uczeń, każdy rodzic i każdy nauczyciel z miasta Gdańska, czyli właściwie prawie my wszyscy. Po to, żeby porozmawiać, poradzić się. Czasami z tej rozmowy może wyjść mediacja. Tak, może wyjść prośba o mediację i wtedy my, mediatorzy, zapraszamy tę drugą stronę na rozmowę.
Bo tak sobie myślę, że czasami są takie sytuacje, których rodzic nie chce rozwiązywać w szkole. Chce jakby pominąć tutaj szkołę i załatwić to.
Przychodzą często
samemu.
Rodzice, tak, porozmawiać właśnie, co mogą zrobić, tak sobie głośno pomyśleć. My wtedy na przykład zadajemy pytania, no dobrze, pójdzie pani tam i tam, zrobi pani to i to. Jak pani myśli, jak to się skończy? W jaki sposób to rozwiąże problem? I czasami takie pytania, takie hipotetyczne, są tym, czego potrzebuje ten rodzic, by podjąć decyzję. Czasami przychodzą do nas ludzie, żeby się przygotować do tak zwanych trudnych rozmów. Czyli czeka mnie spotkanie, nie chcę go popsuć, nie chcę, żeby ono eskalowało jakimiś emocjami. Chcę się przygotować i porozmawiać o tym. Więc takim jesteśmy miejscem. No mówię, bywa, że z tych rozmów, takich konsultacji, które przeprowadzamy, rodzi się pomysł mediacji. I wtedy my te mediacje między stronami przeprowadzamy.
Gdzie można znaleźć informacje na temat Państwa działalności? Jest jakaś strona internetowa, do
jest
której
strona
możemy
internetowa.
Odesłać naszych słuchaczy?
My jesteśmy częścią Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego. Zapraszam, żeby wejść na stronę. Tam jest taki kafelek na Centrum Mediacji i kontakty do nas są właśnie w tej zakładce.
Katarzyna Stryjek z Polskiego Centrum Mediacji była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży. W każdy czwartek po 18:00.